Zwleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. A obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Na pewno te słowa znacie albo gdzieś wam w głowie utkwiły. Mówią one o przeobrażeniu człowieka. Nie jedyny raz w Biblii. To jest pojęcie w chrześcijaństwie u nas bardzo znane i mam nadzieję, że wszyscy to przeżyliśmy. Biblia wiele razy mówi o tym, że człowiek musi się zmienić. Nie da rady żyć tak, jak się urodził. Nasz żyć da radę, tylko że co z wiecznością. I tutaj apostoł Paweł do Efezjan pisze, że mają być przestać być ludźmi, którzy gubią zwodnicze żądze i złe postępowanie. A trzeba być stworzonym według Boga sprawiedliwości i świętości prawdy. Ale jest coś pomiędzy. Już przez chwilę to widzieliście. Jest coś, co się powinno stać pomiędzy tym przeobrażeniem z człowieka kierującego się zwodniczymi rządzami, a takim, który żyje w sprawiedliwości i świętości prawdy. I właśnie o tym dzisiaj będziemy mówić, o tym, co jest pomiędzy tymi dwoma wersetami. Weź naciśnij, Hubert. I odnówcie się w duchu umysłu waszego. Mamy przestać być starymi ludźmi, którzy żyją źle postępują, się kierują rządzami. Mamy się kierować sprawiedliwością, prawdą, przez odnowienie w duchu umysłu waszego. O umyśle właśnie dzisiaj będziemy mówić. Co apostoł Paweł miał na myśli, mówiąc o tym, że mamy odnowić swój umysł? Dlaczego jest to takie ważne, żeby umysł był odnowiony? Gdy apostoł Paweł pisał list do Rzymian, 12 rozdział, 2 werset, tego tu nie ma. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Do Rzymian apostoł Paweł pisze to samo. Odnowienie umysłu waszego. Po to, żebyśmy mogli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest miłe, co jest dobre, co jest doskonałe. To oznacza, że jeżeli nasz umysł nie jest odnowiony, to nie potrafimy tego rozróżnić. Nie potrafimy stwierdzić, co jest Bożą wolą w naszym życiu. Postępujemy, być może myślimy, że dobrze, ale jeżeli nasz umysł nie jest odnowiony, to nie potrafimy rozpoznać, co jest miłe, dobre i doskonałe. Jakie ważne jest to odnowienie umysłu? Apostoł Paweł nam o tym mówi. Jak ostatnio na tym miejscu stałem, część z was na pewno pamięta, mówiłem o sercu. Wtedy mówiliśmy, jak bardzo ważne jest serce człowieka. Ośrodek uczuć, ośrodek emocji. Ale najważniejsze w sercu jest to, że Bóg patrzy na serce. I gdy Pan Bóg nas ocenia, gdy wystawia ocenę o nas, to patrzy na serce. Tak mówiliśmy. Nie ocenia naszego wyglądu, nie ocenia tego, co dokonaliśmy w życiu, czy czegokolwiek innego. Ale patrzy na serce. I serce jest taką kontrolką. Jeżeli mamy źle w sercu, to znaczy, że źle żyjemy przed Bogiem. Mówiliśmy o sercu, że jest takie ważne, ale dzisiaj Boże Słowo, Pan Bóg przez apostoła Pawła mówi nam, że nie tylko serce, ale nasz umysł jest dla Niego też bardzo ważny. Pan Bóg dzisiaj mówi, że nie tylko trzeba mieć nowe serce, a On właśnie zamienia serce kamieniste na mięsiste. Nie tylko trzeba mieć serce odnowione przez Boga, mieć Boga w sercu, ale zobaczmy, jakie ważne rzeczy dzisiaj przez apostoła Pawła Pan Bóg nam mówi o umyśle. Musimy go odnawiać. ten umysł. Z tych powodów, które już przeczytaliśmy. I czym jest umysł? Tak, wtedy mówiliśmy o tym, czym jest serce. Teraz pomyślmy, czym jest umysł człowieka. Jak sama nazwa mówi, umysł, myślenie. Jest to siedlisko myśli. Serce jest siedliskiem uczuć. Umysł jest siedliskiem myśli. I gdy teraz do was mówię, to te słowa przechodzą przez mój umysł. Nie może być inaczej. Najpierw w głowie mam myśl, miałem w domu już myśl, sobie ją w głowie zachowałem, przyniosłem tutaj. Jak mówię, to sobie ją przypominam i najpierw w głowie, potem do was mówię. I oczywiście można w tej czynności nawet nie używać serca. Można mówić, nie z serca. Można nawet mówić kazanie i sobie, jeżeli to człowieka nie dotyka, jeżeli nie przeżywa, można gdzieś starą gazetę wyciągnąć chrześcijańską, ułożyć kazanie, przekazać tylko umysłem. Ale często mówimy, gdy mówimy, to powstaje myśl w umyśle, ale wypływa z serca. Coś przeżywamy, coś nas porusza i wtedy to trafia do umysłu i przez umysł wychodzi na zewnątrz. Nie da rady mówić tylko z serca, bez używania umysłu. Gdybym teraz przed wami stanął i miał wszystko w sercu tylko, to bym tylko patrzał wam w oczy i byście widzieli po mojej minie, że no coś przeżywam i no coś się dzieje, ale byście nic nie zrozumieli. Tak pies często postępuje. Jak ktoś ma psa, to wie, o czym mówię. Nieraz patrzy w oczy i popiskuje i ruchy ciała wykonuje. Widać, że coś chce powiedzieć, bo serce ma pies i ma uczucia. Może nawet lepsze serce ma niż wielu ludzi. Ale umysł nie jest taki jak u człowieka i nic z tego, że on chce przekazać dużo, że ma dużo w sercu, nawet nie potrafi powiedzieć, że kocha. Chociaż to widać. Także umysł jest potrzebny też i słuchającym. Gdy teraz do was mówię, to trafia przez uszy do waszych umysłów. Teraz myślicie, jak ja coś mówię, to rozważacie, mam nadzieję, i jest to w waszej głowie, jest przerabiane, trafia do waszych umysłów właśnie. A potem powinno trafić do serca. Często mówimy, czy oczekujemy tego, że coś w sercu wyniesiemy. Serce jest bardzo ważne, ale umysł nie jest przez Pana Boga pominięty w Bożym Słowie. Pan Bóg nie mówi, że tylko serce się liczy, a umysł już mnie nie obchodzi. Musi być odnowiony. Przez umysł rzeczy trafiają, większość trafia do serca. No a przy tym kazaniu przytoczyłem przykład Marii, Matki Pana Jezusa. Napisane, że słuchała tych słów, rozważała je i zachowywała w sercu. Czyli trafiały do umysłu, w umyśle były przerabiane i potem składała sobie w sercu to, co widziała z dzieciństwa Pana Jezusa. I tak naprawdę to wszystko się zaczyna, co robimy w życiu, od umysłu. Gdy coś złego ktoś chce zrobić, małą rzecz złą czy dużą, gdy złodziej chce ukraść, najpierw chce tego przymiotu, planuje, myśli, czeka na okazję. Gdy kogoś obgadamy, najpierw musimy źle o nim myśleć. Albo się cieszyć, że komuś się nie powodzi. Wtedy z radością obgadujemy. Dobre rzeczy też. Nie można tylko złych przykładów z tego miejsca podawać. Gdy chcemy komuś pomóc w jakikolwiek sposób, najpierw to widzimy, najpierw to trafia do naszych umysłów, do naszej głowy. Widzimy czyjąś potrzebę i potem myślimy, w jaki sposób to pomóc, w jaki sposób temu człowiekowi ulżyć, gdy cierpi, pomóc, gdy ma trudności. Dlatego umysł jest taki ważny dla Pana Boga. Dlatego Pan Bóg mówi, że musimy mieć odnowiony umysł, musimy go odnawiać. Znajdują się te wersety, które przytoczyłem w listach do Efezjan i do Rzymian. I gdy sobie przypomnimy nawet to, co pamiętamy z historii, a jeszcze gdybyśmy pogrzebali więcej w informacjach, to byśmy widzieli, że to nie jest przypadek, że apostoł Paweł pisał o odnowieniu umysłu do tych właśnie dwóch miast, do Rzymu i do Efezu. Oba te miasta były w tamtych czasach takimi centrami cywilizacji, kultury, religii. W Rzymie, centrum Cesarstwa Rzymskiego, zbiegały się wszystkie właściwie religie świata, wszystkie ludy świata, rozrywka na najwyższym poziomie. Koloseum do dzisiaj stoi, największe miejsce rozrywki, czasami okrutnej. To samo z Efezem, tylko w Azji. Tam się zjeżdżali ludzie z całej Azji. Tam się kotłowały różne idee, różne pomysły, różne złe rzeczy. Pamiętamy z historii, co w Rzymie się działo, jakie mieli uczty z alkoholem, z rozpustą, ze wszystkim. Dlatego apostoł Paweł, to nie przypadek, że on do właśnie tych ludzi pisał. I umysły tych pierwszych odbiorców tego listu, bo po nich były pewnie miliony, my jesteśmy dzisiaj odbiorcami tego listu, ale ci pierwsi odbiorcy mieli narażone umysły na wiele złych rzeczy, na wiele złych propozycji od świata. I rozpusty, i grzechu, i różnych religii. Dlatego apostoł Paweł pisze do obu tych miast. Odnówcie swoje umysły, żeby żyć według świętości Boga, żeby umieć rozróżnić, co jest Bożą wolą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Pierwsi odbiorcy, a my dzisiaj, bracia, siostry, czy dzisiaj jest lepiej? Czy tak samo? Czy może gorzej? Na co my dzisiaj jesteśmy narażeni? Gdy ja napatrzę na dzisiejszy świat, to widzę, że poszedł on bardzo do przodu w tym złym kierunku. I dzisiaj można powiedzieć, że rzeka dobra, ale zła, przede wszystkim zła, przepływa przez nasz umysł. I najgorsze jest to, że nie da się przed tym ochronić. Nie możemy sobie wstawić jakiegoś sita na uszy, na oczy, żeby samo oddzielało to, co jest dobre, to, co jest złe, i tylko dobre wpuszczało nam do głowy. I rzeczy same nam wchodzą do naszych umysłów. Same nam wchodzą do głowy, czy chcemy, czy nie. I z prasy jak czytamy, i telewizję oglądamy, radio, internet, teraz taki najlepszy środek przekazu. Dużo tam dobrego też jest, ale ile złego tam jest. Ale przede wszystkim to ludzie, inni ludzie. Tak często mi jest wygodniej powiedzieć, o, te media, ta machina informacji nas zarzuca. Ale ile z tego zła wchodzi w nasze umysły przy rozmowie z innymi ludźmi? Ile jest kłamstwa, jak daleko ludzie są od Boga, jakimi rzeczami się zajmują, o jakich rzeczach chcą z nami rozmawiać, jakie kawały nam opowiadają. Teraz praktycznie już się nie mówi, że jest teoria ewolucji, czy teoria wielkiego wybuchu, czy teoria narodzin człowieka z niczego. Teraz już się o tym mówi, tak jakby to było prawdą, a to jest kłamstwem. I włączymy telewizję, ostatnio jakiś był program i była o czymś mowa, i była mowa, jak było to daleko po wielkim wybuchu. Już się nie mówi, czy był wielki wybuch. Tylko się mówi, że to było tam 2 miliardy po wielkim wybuchu, a na takim etapie ewolucji to się działo z człowiekiem, jak jeszcze nie był świadomy. Kłamstwo to jest. A wchodzi do naszej głowy cały czas. Daję tylko jeden przykład. Wiele innych rzeczy. Życia moralnego czy niemoralnego. Te rzeczy, które się w głowie nie mieściły naszym ojcom czy dziadkom, teraz są normalne w społeczeństwie. Są kościoły, gdzie jest pastor homoseksualistą, a w Szwecji pastor powiedział, że to jest grzechem, to nie pamiętam, co się z nim stało. Czy zabroniono praktyki, czy musiał to odwołać. W Parlamencie Europejskim jeden z posłów powiedział też, że homoseksualizm jest grzechem według chrześcijaństwa. Musiał opuścić stanowisko. Cały czas nam to się pcha do głowy, do tych naszych umysłów. I cały czas szatan, przez to, co nam wpływa, chce nam te umysły przerobić. Dlatego apostoł Paweł pisze: przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego, aby rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i co jest doskonałe. Codzienność, ta codzienność nasza. Teraz nie musimy jechać do Rzymu czy do Efezu, tak jak dawniej. Kto siedział na wsi całe życie, to nie ma pojęcia, co się dzieje w Rzymie. Nie musimy jechać teraz, podróżować, żeby się zbrudzić, że tak powiem, czy żeby zobaczyć jakieś nowe rzeczy złe, żeby zainfekować nasz umysł. Teraz mamy wszystko w zasięgu ręki. I dlatego apostoł Paweł tak pisze. Codzienność nam tyle dostarcza złego, że musimy nasz umysł odnawiać. Nasz umysł potrzebuje odnowienia. Nasz umysł jest polem walki dobra ze złem. Jest polem, na którym szatan chce nas zaatakować. Przypomnijmy sobie dwa przykłady z Biblii, gdy taki atak na umysł człowieka został przez szatana przypuszczony, wykonany. I zobaczymy, jak te dwie postacie sobie z tym poradziły. Nie będziemy czytali całej historii, żeby czas zaoszczędzić. Pierwsza osoba to jest Pan Jezus, druga to jest Ewa, właściwie odwrotnie. Ewa, to się najpierw stało. Dwie osoby. Pan Jezus, człowiek i Bóg w jednej osobie i Ewa, pierwsza kobieta, pierwsze małżeństwo. I gdy diabeł kusił Pana Jezusa, pokazywał mu różne rzeczy, pamiętamy, królestwa całe, kazał się rzucić w dół z wieży, bo aniołów mieli chronić. A Pan Jezus mu powiedział tak, napisano, Panu Bogu swemu pokłon dawać i tylko Jemu służyć będziesz. Diabeł mówi, oddaj mi pokłon, a wszystkie królestwa dostaniesz. Pan Jezus od razu powiedział, tylko Panu Bogu pokłon będziesz oddawać i będziesz Jemu służyć. A co Ewa zrobiła? Wąż przyszedł tutaj, skusił ją, podważył wiarygodność Boga, pokazał, jak to jest fajnie wszystko wiedzieć i żyć wiecznie. I Ewa, napisane jest, że tak. A gdy Ewa, wąż ją tak skusił, diabeł, a gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma dobre owoce, zerwała z niego owoc i jadła. Atak przypuszczony na umysł człowieka. Rozważ sobie, diabeł mówił, i do Pana Jezusa, i do Ewy. Zobacz, królestwa wszystkie możesz mieć, możesz nimi władać, ja ci to dam. Ewie, zobacz, zjesz z tego drzewa i będziesz wszystko wiedziała. Kto z nas nie chce dużo wiedzieć? A za dużo chcemy wiedzieć. Pytamy się, dociekamy, interesują nas różne rzeczy. A to takie coś dla człowieka. Będziesz wszystko wiedziała. A drugie drzewo będziesz żyła wiecznie. Nie trzeba będzie umrzeć. Zaatakowany umysł. Ewa, zamiast dać odpór diabła, pozwoliła, żeby ta myśl, ta propozycja wypełniła jej umysł. Pozwoliła, żeby to zostało w głowie. Mogła postąpić tak jak Pan Jezus. Znała Słowo Boga. Pan Jezus znał Słowo Boga i od razu przytoczył, od razu dał odpór. Ewa też znała Boże Słowo. Bóg mówił, nie wolno ci jeść z tych dwóch drzew. Ze wszystkich innych możesz, z tych dwóch nie. Znała Boże Słowo, ale nie dała odporu diabłu, tylko pozwoliła, żeby to zaczęło dalej pracować w jej umyśle. Zobaczyła, że drzewo to ma dobre owoce. Pewnie wiedziała, że nie może, ale mówi, diable, poczekaj, ja sobie spojrzę na to drzewo. No ładne owoce. I już głębiej poszła myśl. Już głębiej weszła w głowę. Im dłużej czekamy, tym trudniej jest zobaczyć. Jeżeli powiemy, dobrze, no ja wiem, że nie mogę, ale chociaż trochę zobaczę sobie. Spróbuję tylko troszeczkę, narkotyków nie wolno. Nie wolno się uzależniać, to jest złe. Ale jak raz sobie zapalę czy dziabnę, no co to zaszkodzi? Im dłużej czekamy, tym jest trudniej. I ten moment u Ewy był zaraz za pierwszą myślą, że już nie ma odwrotu. Ktoś może jeszcze dłużej wytrzymać i potem nie ma odwrotu. Spojrzała na drzewo, spodobały jej się owoce i myśl diabła zaczęła pracować. Pan Jezus nie powiedział, no ja obejrzę sobie te królestwa, potem podejmę decyzję. Wiem, że przyszedłem na ziemię, gdzie diabeł rządzi. Wiem, że przyszedłem cierpieć i zbawiać ludzi, a nie sobie rządzić królestwami, ale sobie obejrzę. Tak Pan Jezus, tego Pan Jezus nie zrobił. Od razu, gdy myśl trafiła do umysłu, od razu się z nią uporą. Mamy ten oręż, bracia, siostry. Mamy to broń. Boże Słowo, nazwane jest mieczem obosiecznym. Chlebem dla naszego ducha jest wiele innych rzeczy. Obdarza nas mądrością. Ja mówiłem o kazaniu na ten temat. Wiele kazań słyszeliśmy na temat tego, co daje Boże Słowo. I to Słowo Pana oczyszcza nasz umysł. Gdy jest w nim Słowo Boże, to zaczynamy myśleć myślami Bożymi. Myślałem, jak zobrazować sprawę umysłu i zaśmiecania umysłu różnymi rzeczami. Za późno to wymyśliłem, dlatego nie zdążyłem zrobić doświadczenia. Chciałem zrobić doświadczenie, wam pokazać zdjęcia, ale sami możecie sobie zrobić. A może już teraz możecie, jak zima się skończy, pójść na działkę, do ogródka i znaleźć jakieś naczynie pozostawione, zapomniane. Puste albo z wodą zostawione. Zobaczcie, co w nim się będzie znajdowało. Na pewno takie doświadczenia nieraz mieliście, że coś zostawiliście za parę tygodni czy miesięcy, chcieliście z tego naczynia skorzystać, to wiecie, co tam może być. A nawet jakbyście postawili jakieś czyste miskę białą czy wiadro błyszczące z wodą czyściutką z kranu na dworze na parę tygodni czy miesięcy. Co tam będzie, jak do niego wrócicie? Woda będzie brudna, będzie na pewno brązowa czy zielonkawa. Będą jakieś liście, jakieś tam zdechłe robaki, muchy. To wszystko będzie w tym naczyniu. I oczywiście, żeby je wyczyścić, to można wszystko wylać, wyszorować, wziąć płyn, umyć kilka razy i jest znowu czyste. Ale można zrobić inaczej. Można wsadzić wąż z wodą na parę godzin. Może jak takie zapydziałe wiadro, to na dwa dni czy na dzień. I ta woda pływająca wszystko wypcha. Czasami zostanie troszkę jeszcze brudu na brzegach. A gdyby świeża woda, pomyślcie, dopływała od początku samego, stawiamy wiadro z czystą wodą i nawet minimalną, maleńką stróżkę gdzieś wpuszczamy z węża. Przyjdzie za pół roku, woda będzie czysta, krystalicznie. Bo co się stanie? Każdy robak, który wpełźnie, wypłynie z portem z tego wiadra. Liść padnie, czysta woda go wypcha. Czy kiedyś widzieliście źródło, tam gdzie ono wypływa, żeby tam było brudno, żeby tam jakieś były zgnilizna, jakieś tam szczątki roślin czy zwierząt? Jakieś źródełko, to jest krystalicznie czyste. Jak w górach się chodzi, nieraz jest błotnisty teren, w lesie pełno zgniłej ściółki, liści, a tam, gdzie jest źródełko, to jest woda krystalicznie czysta. W tym miejscu nie ma nic. I tak jest, bracia, siostry, z oczyszczaniem naszego umysłu. Śmieci będą wpadać, ale jeżeli jest on, umysł zasilany ze źródła czystego Bożego Słowa, to nie zagrzeją one dużo miejsca. I to właśnie przez zaniedbanie Bożego Słowa tak mało jest w tym świecie zwycięskich chrześcijan. Jest wiele kościołów, gdzie przychodzą ludzie smutni, niezaangażowani, na godzinkę idą do domu. Wiele chrześcijan przez to właśnie daje się skusić przez jakieś zwodnicze idee, zasypiają, jeśli chodzi o chrześcijaństwo. Na grupie domowej o tym mówiliśmy w tym tygodniu, że człowiek się nawróci, to naczynie Pan Bóg wyczyści dokładnie, umysł jest czyściutki, serce jest czyste, ale potem z czasem jakiś ten entuzjazm maleje. Wielu chrześcijan jest obdartych z Bożego Słowa. Mówią, że są chrześcijanami, rozmawiają o chrześcijaństwie, ale nie ma w nich Bożego Słowa. Tak jak Ewa, zaczynamy się rozglądać, zaczynamy sprawdzać, czy te owoce, które diabeł nam oferuje, czy one są fajne, czy one jest miłe. Powinniśmy na co dzień nasiąkać tym Bożym Słowem. Jest napisane w Biblii różne określenie na to, że ma Słowo Boże mieszkać w nas obficie. Pamiętacie, nie? Takie określenie. Mieszkać obficie. Czyli takie wiadro, czy to naczynie z wodą, to ma być obficie, że ma być wypełnione tym. Jest określenie, żeby nie oddalać zakonu Pana od ust. O czym my rozmawiamy głównie, jak się spotykamy z ludźmi, nawet między sobą? Biblia nam mówi nie oddalać zakonu Pana od naszych ust, żebyśmy rozważali go dniem i nocą. Dniem, jak żyjemy, żebyśmy cały czas nosili, rozważali, a nawet nocą, jak się obudzimy, to o czym myślimy? Czy jak idziemy spać do łóżka, o czym myślimy? Czy pozwalamy, bracia i siostry, na to, żeby nas Boże Słowo przenikało? Niestety, ale nie wystarczy je czytać, tak jak książkę. Napisane, że Boże Słowo jest natchnione Duchem Świętym. To nie jest litera. Nawet Biblia nieraz mówi, że można się kierować tylko literą, czytać tekst, ale go nie odczuwać, a można tym nasiąkać. I kiedyś brat Luber, taki pastor z Ustronia, miał kazanie wiele lat temu, ale zapamiętałem to, co powiedział. Pierwsza część była zdziwiająca. Mówił, nie jest ważne, mówił brat, siostro, ile razy przeczytałeś Biblię. Herezja. Nie jest ważne. Bo jest ważne, ile razy Biblia przeszła przez ciebie. Można czytać Biblię, ale ona nie przychodzi przez człowieka. Można tego nie rozważać. Ilu jest naukowców, którzy znają Pismo Święte, studiują, są przywódcami duchowymi, ale ich życie, ich zrozumienie pokazuje, że Boże Słowo nie przeszło przez ich serce, nie przeszyło, nie zmieniło. Czy mamy ten pęd, czy mamy ten głód Bożego Słowa? Czy przez to możemy nasz umysł oczyszczać? To jest podstawa, jeśli chodzi o odnawianie umysłu codziennie. Ale nie tylko czytanie Biblii w takim rozumieniu siedzimy, rozważamy tekst czytany. Wiele innych sposobów możemy do tego naszego naczynia, które Pan Bóg wyczyścił, wpuszczać tą świeżą wodę, która będzie wypychała cały brud. Pytanie, jakiej muzyki słuchamy? To był i jest cały czas mój problem. Nie wiem, czy wasz też. Lubię muzykę. Mam wiele płyt niechrześcijańskich. Staram się sortować. Jak klną w piosenkach, to już nie słucham na pewno. Jak wiem, że już są twórcy satanistami, to nie słucham. Tak staram się. Ale jak jest ważne, co wpuszczamy do umysłu? Jak jadę w delegację, jak jedziesz gdzieś samochodem, siedzisz w domu, czego słuchasz? Czy zespołu, który mówi, że wszystko jest przegrane, nic w życiu nie wyszło, pewnie każecie, jaki zespół wtaczam, czy znowu mnie oszukali, czy jest zło, czy jest bezsens, czy strach przed śmiercią, jak umrę, tylko białe kości zostaną, też może ktoś wie, o jakiej piosence mówię, czego słuchamy? Czy tego słuchamy? Czy może można kupić za pół ceny płyty chrześcijańskie i puszczasz muzykę chrześcijańską i tam wielbią Boga albo śpiewają o tym, jak trzeba żyć, jak rozmawiamy, na jakie tematy staramy się zawsze zejść z ludźmi, co najbardziej lubimy, czy o polityce, czy o sporcie, czy o rybach, o łapaniu ryb, czy o jeżdżeniu motorem, lataniu lotnią, do kogo też się doczepić, o czym najbardziej rozmawiamy. Co pozwalamy, żeby nasz umysł wypełniało? Jeżeli siedzimy w domu, co oglądamy w telewizji? Czy włączamy filmy, czy jakieś programy? W National Geographic na przykład udowadniano, że Biblia się myli. Udowadniano, że nie było króla Dawida. Program, który jest bardzo szanowany, oglądany przez wielu z nas, ja też lubię oglądać. Można na taki program trafić. Co oglądamy? Czy lepiej pożyczyć od brata, siostry film chrześcijański? I tak dalej, i tak dalej. Pytanie, czym ten umysł wypełniamy? To nie jest tylko tak, że rzeka zła cały czas się ciśnie szeroką rurą do naszego umysłu i nic nie możemy zrobić. Wiele rzeczy podlega naszej decyzji. Nie uchronimy się od tego, żeby nic nam do umysłu złego nie wpadało. Ale możemy tą równowagę zmienić, tego co złe wchodzi i tego co dobre wchodzi. Prawda jest taka, że śmieci będą zawsze do naszego umysłu wpadać. I tego nie unikniemy. Wielu próbowało w historii i teraz się oddzielić od świata, od tych właśnie wszystkich złych rzeczy, naleciałości, ale wtedy szatan jeszcze bardziej potrafi zaatakować myśli człowieka. Pan Jezus, gdy się modlił kiedyś, w tej modlitwie mówił, że nie zabiera nas z tego świata. Mówił, że nas tutaj zostawia, jesteśmy Jego Kościołem, ale cały czas w tym świecie mamy pewne zdania. Też przyrównuje nas Biblia do naczyń, które służą Bogu, które On wyczyścił. I gdy spotykamy Pana Jezusa, gdy On nas odnawia, gdy stajemy się Jego sługami, to wtedy stajemy się takimi czystymi naczyniami. A czy to oznacza, że będziemy takimi czystymi cały czas, sami z siebie? Wracając do tego podobieństwa o naczyniach. Pan Jezus nas oczyszcza, nie zabiera nas z tego świata. Gdy oczyszcza to wiadro czy miskę, to nie bierze do domu, gdzieś nie przykrywa pokrywką, tylko nas zostawia tam, gdzie jesteśmy. Zostawia nas w tej samej pracy, zostawia nas wśród tej samej rodziny i tak dalej. Kiedyś nas weźmie, wtedy takie kazanie nie będzie miało sensu, nie będzie potrzeby, bo nie będzie nic spadało brudnego. Ale teraz te nasze czyste miski stoją na dworze i czy tego chcemy, czy nie, będzie do nich wpadało zło. Może mniej wpadać przez nasze decyzje, ale i tak będzie wpadało. Nie możemy pozwolić, żeby robił się osad na dnie naszego naczynia. Nie możemy pozwolić, żeby kożuch na wierzchu powstawał, czy gdzieś tam ściany naszego umysłu obrastały glonami. O tym dzisiaj mówimy. A żeby tego uniknąć, to musi być jedna rzecz. Musi w nas bić to źródełko. Nie tylko w niedzielę odtykamy korek na chwilę. No to coś tam może wyczyścić. Ale jeżeli tylko raz kiedyś, to nie zda to egzaminu. Jedyna rada to jest, żeby to nasze źródełko biło, żebyśmy dbali o to, żeby się nigdy nie zatkało. Musimy dbać o to, żeby nigdy nie przestać się modlić, żeby nigdy nie przestać czytać Bożego Słowa. Zaczęliśmy od odnowienia umysłu, a skończyliśmy na codziennym życiu z Bogiem, na czytaniu Biblii, na modlitwach, na kierowaniu naszym życiem. Bo tak naprawdę się wszystko do tego sprowadza. A powód, dla którego wam o tym mówię, jest taki, że ja mam z tym problem. Dlatego ciągle do tego tematu wracam. Dlatego ciągle wałkuję to w moim życiu i też tym się dzielę z wami. Pamiętajmy, bracia i siostry, że jak tylko to źródełko zatkamy, czy diabeł swoją pomysłowością nas skłoni, żeby to zrobić, to nasze naczynie naszego życia będzie się zabrudzało, będzie się zaśmierdywało, tak trzeba powiedzieć też, i możemy skończyć jako chrześcijanin, jako chrześcijanie z nazwy, albo w ogóle nas może tu nie być. Dlatego mówię to do siebie głównie i też do was, bracia i siostry, żebyśmy pamiętali o tej codzienności z Bogiem. Żebyśmy pamiętali, że dzisiaj wieczorem siadamy i czytamy Biblię. Jeżeli mamy wierzące osoby w rodzinie, razem. Wiecie, jak to jest fajne doświadczenie. Rzadko to robię, za rzadko, chciałbym codziennie. Wiecie, jakie to jest fajne, jak się siądzie, cokolwiek się otworzy z Biblii i się przeczyta, się na głos myśli i się dyskutuje z najbliższymi. Pamiętajmy o tym nie za tydzień, nie, że przemyślicie to i sobie rozważycie, czy dobrze mówił, czy źle mówił. Nie, dzisiaj. Dzisiaj, jeżeli dzisiaj nie zaczniemy, to przypuszczalnie nie zaczniemy tej dyscypliny życiowej nigdy. Albo do kiedy nas Pan Bóg znowu poruszy. Pamiętajmy o naszych umysłach, o tym, co w nich siedzi, jakie są myśli, jakie piosenki nucimy, jakie filmy pamiętamy, jakie rozmowy nas najbardziej poruszają z bliskimi i nigdy tego źródełka nie zagaszajmy. Amen.